To bardzo nieradiowe odtwarzać ponad 8-minutowy utwór, ale tego fragmentu nie da się skrócić, nie da się przerwać, nie da się tutaj niczego wyrwać. Zresztą tryptyk rzymski to medytacje nad Księgą Rodzaju. Jest po 23, jest wieczór i to jest dobry moment na medytację. Są tu trzy słowa, trzy terminy, nad którymi chciałbym się zatrzymać, pochylając się nad tym tekstem. Pierwszy to człowiek, drugi to zdumienie, a trzeci to cisza. Zatrzymajmy się nad człowiekiem najpierw, bo wydaje się, że to jest ta rzeczywistość, ta kategoria, która pochłaniała mnóstwo pracy intelektualnej, pracy duszpasterskiej Jana Pawła II. To jest to słynne Człowiek jest drogą Kościoła. Pierwsza encyklika Redemptor Hominis, Odkupiciel człowieka. Dlaczego człowiek jest tak istotny, rzeczywistością tak poruszającą i tak interesującą Jana Pawła II? Wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że ważne.
Dobrze, to ja mam jeszcze ochotę, zanim przejdziemy do hasła człowiek, dodać to, co pan powiedział na początku, Księga Rodzaju, medytacja nad Księgą Rodzaju. Kiedyś Karol Wojtyła, jeszcze nie papież, otwierał jeden z tygodni biblijnych na Kulu. Był on, zdaje się, właśnie poświęcony Księdze Rodzaju i wtedy powiedział w czasie swojego przemówienia, że gdyby był teologiem biblistą, to nie wyszedłby poza pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju. I widać to u Jana Pawła II, że...
W katechezach środowych potem.
Tak, tak, że rzeczywiście tak jest. Dlaczego? I to łączy się to trochę z tym pytaniem o człowieka. Księga Rodzaju mówi o początku stworzenia całego świata, ale przede wszystkim, i to najbardziej Karola Wojtyły interesowało, o początku człowieka. O początku w znaczeniu nie historycznym, ale można powiedzieć metafizycznym, istotowym. O tym, co jest fundamentalne dla człowieka. Kiedyś w trakcie soboru Karol Wojtyła wygłosił taką pogadankę w Radiu Watykańskim i potem była publikowana w Tygodniku Powszechnym. I to był pewien komentarz do soboru. I on był, jako komentarz do soboru, był dziwnie zatytułowany. Mianowicie, człowiek jest osobą. Dla Karola Wojtyły centrum, kluczem do zrozumienia tego, co się działo na soboru, jest kategoria osoby ludzkiej, problem człowieka. Chodzi o nic innego, jak o spotkanie z człowiekiem. I stąd potem to właśnie to zdanie, które pan przywołał, człowiek drogą Kościoła. Druga taka rzecz, no dobrze, ale wiadomo, że w imię człowieka, w imię godności człowieka, bardzo wielu myślicieli, działaczy społecznych, rewolucjonistów sprzeciwiało się Kościołowi, chrześcijaństwu, przesłaniu temu właśnie, które jest związane...
Paradoksalnie niszczyło człowieka.
Tak. Można powiedzieć tak, że były jakby dwie skrajności. Jedna to był pewien rodzaj teocentryzmu. Bóg tak, człowiek nie. Bóg w centrum, człowiek gdzieś. Druga opozycja do tego, antropocentryzm. Człowiek tak, należy odrzucić Boga. To zwłaszcza w czasach nowożytnych, wiek XX. Jan Paweł II mówił na początku swojego pontyfikatu, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Nie teocentryzm, nie antropocentryzm, chrystocentryzm. Człowieka spotykamy w Chrystusie, który jest Bogiem i człowiekiem. Słowo stało się ciałem. Wszedł do historii.
Okej, okay, ale zanim jeszcze cała chrystologia, czyli teologia, to jest też taki filozoficzny namysł nad człowiekiem, który tutaj w tryptyku znajdujemy. I to jest ten namysł, który wskazuje na to, że człowiek jest kimś więcej. Że człowiek przekracza wszystko to, co go otacza. Że człowiek nie może być sprowadzony do rzeczy. Że człowiek pyta. To jest ten, zanim ten cały namysł wynikający z objawienia jest jeszcze bardzo mocno postawiona teza o tym, że człowiek, to o czym się mówi w filozofii, transcenduje, czyli przekracza świat, prawda?
Tak, zresztą u Wojtyły, tak można powiedzieć, Jana Pawła II, to co jest objawienie, jest bardzo mocno nabudowane na doświadczeniu. Nawet jego interpretacje, te, które nawiązują do Biblii, do biblijnych obrazów, one zawsze bardzo mocno bazują na doświadczeniu. I pewnie to jest związane z jego wieloletnim doświadczeniem profesora etyki, wykładowcy etyki. On zawsze uważał, że człowieka najpierw trzeba spotkać tam, gdzie on jest, a potem próbować go podprowadzić w jakieś miejsce, którego może ten ktoś jeszcze nie odkrył, nie przewidział, że może znaleźć się w tym miejscu. W tym sensie Wojtyła jako etyk znajdował się w nurcie etyki sokratejskiej. Prawda? Sokrates to był...
Metoda majeutyczna.
Tak jest. Pomóc samemu człowiekowi odpowiedzieć sobie samemu na to pytanie, kim ja jestem. Mhm. I myślę, że i to zajmowało Wojtyłę jako etyka przez cały czas. Myślę jeszcze, że tutaj w tryptyku są, właśnie w związku z człowiekiem, są dwa takie momenty związane. Jedno to jest to, co pan mówił, zdumienie.
Tak, bo to się łączy.
Czyli tak, jakby, no, że kimś niezwykłym jest człowiek.
Tak, bo on wręcz w zdumieniu, tutaj jest w tym tekście, on wręcz w zdumieniu widzi definicję człowieka. Temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Czyli człowiek jest zdumieniem.
Tak, a drugi aspekt bycia człowiekiem to jest przemijanie. Człowiek jest zanurzony w historii. Kiedyś mnie nie było, oto jestem, kiedyś znów mnie nie będzie. Tam jest pewien taki dialog ze strumieniem. Strumień też przemija, jakby płynie i przemija. Ale strumień nie zadaje sobie pytania o to swoje przemijanie. Człowiek tak. To, o czym to świadczy? Że człowiek jest istotą, jak filozofowie mówią, przygodną. Nie było mnie, jestem, znów mnie nie będzie, przemijam. Przez krótki okres żyję w tym świecie, a zarazem jestem kimś szczególnym, wyróżnionym. Właśnie przez to, że jeden jedyny w świecie zadaje sobie pytanie o to, kim jestem, jaki jest sens mojego istnienia, dlaczego tutaj jestem, dlaczego moje życie trwa tylko tyle, jaki to ma ciąg dalszy, czy ma w ogóle.
A proszę zobaczyć, że on idzie dalej, tu już wchodzi w pewien wymiar teologiczny, bo on mówi, że nie tylko ten szczególny charakter ludzkiego bytowania polega na tym zdumiewaniu się i umiejętności zadawania tych pytań, ale więcej, w człowieku jest jakiś sens, czy jakaś odpowiedź, którą może znaleźć świat na pytanie o sens istnienia. To jest ten tekst, gdzie człowiek mówi do świata: zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Tak jakby człowiek usensowniał wręcz, to jest oczywiście związane już z teologią, z całą teologią wcielenia, jakby człowiek usensowniał istnienie świata w ogóle.
Tak, to jest związane z jednej strony z teologią, chociaż też jest bardzo mocno zakorzenione w doświadczeniu. Przypomina mi się w tym miejscu przemówienie Jana Pawła II tutaj na Kulu w 87 roku w auli, kiedy nawiązując właśnie do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia, opisu człowieka, Adama, Jan Paweł II pokazuje, że na czym polega szczególna wyróżniona pozycja Adama, człowieka, jego wręcz godność, na tym, że nazywa, na tym, czyli inaczej mówiąc, poznaje. To jest właśnie to, dzięki czemu całe stworzenie ma we mnie pewną przystań, prawda? Tylko człowiek poznaje, tylko człowiek jakby nadaje sens całej otaczającej go rzeczywistości poprzez akt poznania. I poprzez ten akt poznania nawiązuje relacje z całym otaczającym go światem, a równocześnie jest zdolny do jakiejś formy panowania, kierowania światem.
To jest w ogóle taki ciekawy aspekt, który pojawia się już na wstępie, na początku tryptyku, bo ten proces idzie tak, że najpierw świat wyprowadza człowieka z pewnej bezwładności, powiedzmy, poznawczej, czyli świat zaczyna człowieka zadziwiać. To świat pobudza człowieka do szukania odpowiedzi. To jest to, zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków, ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. Rytm, porządek świata zastanawia i zadziwia człowieka. Budzi się zdziwienie i człowiek sam odnajduje prawdę o tym, że to w nim jest odpowiedź, że to w nim świat może znaleźć odpowiedź na sens swojego istnienia. To jest jakaś przedziwny proces czy droga, którą człowiek przebywa.
No tak, bo świat byłby zadziwiający także bez nas, ale nic nie wiedziałby o swojej niezwykłości. To dopiero to zadziwienie, to zdziwienie pojawia się wtedy, gdy jest ktoś, kto potrafi być lektorem jak gdyby tego świata, jego piękna, jego niezwykłości, odkrywanie pewnych praw także związanych z istnieniem świata. Musi być jakiś lektor, ktoś, kto jest w stanie to odczytać. Inaczej to wszystko byłoby poniekąd nieme.
Mnie w tej pierwszej części tryptyku tak naprawdę porusza ten fragment zatytułowany Źródło. Bo tam jest takie wołanie dramatyczne zupełnie, gdzie człowiek, szukając sensu, wdrapuje się, czy próbuje się przebić, idzie do góry pod prąd, on o tym pisze, woła, gdzie jesteś źródło, i jest cisza. I mnie się od razu przypomina poemat Pieśń o Bogu Ukrytym. Bardzo wczesny, a jednocześnie bardzo dojrzały, który mnie osobiście porusza. Tam jest też taki eucharystyczny wątek, ale tam również Bóg objawia się w milczeniu. Bóg jest taką ciszą, która mówi. To jest coś, co mnie osobiście wewnętrznie porusza. Nie wiem, czy pan ma tutaj jakieś też teologiczne czy filozoficzne skojarzenia z tą kategorią ciszy, która tu się pojawia. Bo on pyta dalej, dlaczego milczysz? Jak starannie ukryłaś tajemnicę?
No tak, to w książce Przekroczyć próg nadziei pyta Messori papieża o to właśnie milczenie Boga, czy wręcz ukrywanie się Boga. Dlaczego to tak jest, że Bóg jest tak zakryty, ukryty przed nami? To jest zresztą ogromna tradycja. No, w
apofatycznej teologii.
Taki właśnie tu jest Deus absconditus, ty jesteś Bogiem ukrytym. No nie... I papież przyznaje, no tak, rzeczywiście jest Bogiem ukrytym, a równocześnie przybliżył się tak blisko, że bliżej się nie dało. I tam potem całą teologię taką związaną z wcieleniem, Bóg stał się ciałem, człowiekiem i wreszcie chlebem, bliżej nie można było jakby podejść. Bóg nie mógł stać się bliższy człowiekowi, jeśli nie miał zniszczyć tego, co jest istotne w człowieku. Człowiek, który byłby jak gdyby osaczony przez Boga, gdyby mu się Bóg objawił w taki sposób, że nie miałby możliwości wyboru, jakiejś odpowiedzi wolnej, no nie byłby już tym samym człowiekiem. Jeżeli jest prawdą, że zostaliśmy stworzeni z miłości, a myślę, że jest, to miłość zakłada to, że odpowiedź na miłość musi być odpowiedzią wolną. Musi być, ja nie mogę być miłością jak gdyby osaczony, prawda? Ja muszę tej miłości poszukać i w sposób wolny na nią odpowiedzieć.
A to jest ta tajemnica Boga, który jest tak niezwykły, tak potężny, że tak potężny też w swojej prawdzie, w swoim pięknie i w swoim dobru, że zdominowałby, gdyby nie objawiał się w ciszy. Mnie się przypomina ten tekst i on był dla mnie też, to jest właśnie fragment z pieśni o Bogu ukrytym, gdzie on pisze, bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem, i potem dodaje, uwolnij mnie już od głosu, tak jakby chciał wejść w tą ciszę. Zresztą ja muszę powiedzieć, że w czasie, kiedy Jan Paweł II konał, kiedy właśnie był pozbawiony głosu, mnie się ten fragment pieśni o Bogu ukrytym przypomniał, że to wołanie młodego Karola Wojtyły, ono w jakiś przedziwny sposób się spełniło. On został uwolniony od głosu w taki, można powiedzieć, okrutny sposób, ale jednocześnie to też było jakieś uczestnictwo, jakaś wspólnota z Bogiem, polegająca na ofierze. Zresztą o ofierze chciałbym, żebyśmy mówili, bo dzisiaj powiedzieli w trzeciej już części audycji, jak będziemy mówili o Abrahamie, bo tamten aspekt ofiary, miłości ofiarnej, on jest niezwykle istotny. Ale to, co mnie porusza tutaj, to jest to, że ta droga ku Bogu, ona z jednej strony zaczyna się od pewnego namysłu, powiedziałbym, filozoficznego. Bo tutaj jest Wojtyła jako filozof. On się zdumiewa nad światem, zadaje sobie pytanie, ale tak naprawdę odpowiedzi nie znajduje w filozofii. Odpowiedź znajduje w ciszy.
To jest tak w aspekcie etyki. Pod koniec życia ksiądz Styczeń mówił, że etyka jest filozofią Adwentu. Dlatego, że stawia problem, na przykład problem winy człowieka, którego sama nie jest w stanie rozwiązać. Oczekuje czegoś więcej. I przychodzi objawienie, przychodzi informacja, dobra nowina o tym, że jest odkupiciel człowieka, ktoś, kto uwolni ciebie od winy. Także tutaj etyka spotyka się, no, może być z teologią moralną, ale tu nie chodzi o spotkanie dwóch dyscyplin naukowych, tu chodzi o spotkanie doświadczenia człowieka, tego, czego my doświadczamy, a doświadczamy to na przykład tego, że jestem w stanie uczynić zło, mam tą zdolność, natomiast nie jestem w stanie go anulować. Tej zdolności już nie posiadam. Ono już ze mną pozostaje zawsze. I to moje doświadczenie spotyka się z objawieniem, które mówi, jest ktoś, kto to zło, które ty uczyniłeś, wziął na siebie i jest w stanie cię od niego uwolnić.
On go nie anuluje, ale go dokonuje odkupienia.
Tak jest.
Oczywiście, to jest problem zła w ogóle. To jest problem zła, gigantyczny problem rozważany w filozofii, w wielu nurtach filozoficznych, który tak naprawdę nie znajduje odpowiedzi, bo filozof, stając wobec pytania o cierpienie niewinnych, na przykład o cierpienie dzieci, on jest w stanie przeprowadzić argumentację, która by pokazywała, że nie jest czymś sprzecznym przyjmowanie istnienia Boga dobrego i wszechmocnego, a zarazem istnienie takiego stanu rzeczy, ale on tak naprawdę nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Znaczy to nie przynosi żadnej eksplikacyjnej ulgi. I jeżeli można gdzieś znaleźć odpowiedź, to już po stronie religii. I to, o czym on tutaj pisze, o tej ciszy, ona na pewno jest przede wszystkim ciszą mistyczną. ciszą mistyków, gdzie spotkanie i to wzajemne darowanie się dwóch osób, tutaj Boga i człowieka, ono dokonuje się w jakiejś wielkiej intymności, bez tego osaczenia, o którym Pan mówił. Ale z drugiej strony myślę, że też dotyka tych wielkich problemów teologii, takich jak na przykład problem zła, gdzie odpowiedź dokonuje się gdzieś nie tyle antyintelektualnie, ale pozaintelektualnie. Znaczy w tym sensie, że tu jest coś więcej, że tu trzeba czegoś więcej na odpowiedź na to pytanie.
Tak, to znaczy zresztą Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość, koniec życia, chociaż ona była wcześniej przygotowywana, ale tam właśnie on wyraźnie mówi, że problem zła na poziomie naszym, ludzkim, tam zwłaszcza był pytany o problem tego niewyobrażalnego zła totalitaryzmu XX wieku, prawda? Masowe zabijanie niewinnych ludzi i tak dalej, że nikt nie ma na to odpowiedzi. Na poziomie ludzkiego doświadczenia, ludzkiego namysłu, ludzkiego wytłumaczenia. Nikt nie ma odpowiedzi.
Zresztą ten ostatnie cztery wersy, gdzie on pisze: pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeżość, to oczywiście można interpretować naturalnie jako pewnego rodzaju no właśnie orzeźwienie, ochłodę, ale tak naprawdę czytając ten tekst teologicznie, tu chodzi o chrzest. Ten cały tekst prowadzi od stworzenia, zdumienia, znalezienia Boga w ciszy do tak naprawdę tajemnicy oczyszczenia w wodzie chrztu. Tak? Ja to tak czytam.
Tak.
I znalezienia takiego prawdziwego życia, ożywczej, ożywczej wody, zdroju. No bo to są takie tropy biblijne, które dla teologów są poniekąd oczywiste. Więc dla mnie ten tekst jest tak niebywale gęsty, że nie mogę się nie dziwić temu, że tak rzadko się o nim mówi. Dlaczego tak jest? To kończąc ten część audycji, dlaczego to, choćby z tryptykiem sytuacja tak wygląda? Chyba, że tak nie wygląda, może się mylę, może źle stawiam tezę.
No, nie mam na to odpowiedzi, bo rzeczywiście coś takiego jest. To znaczy rok po roku mija i widzimy ze zdumieniem, że oddaliliśmy się od pewnych wydarzeń, od pewnych postaci, które wydawały się bliskie i one zawsze są. Dla mnie Jan Paweł II jest papieżem mojego życia. I jeżeli na przykład spotykam młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów, to mnie to właśnie zdumiewa, że dla nich to jest postać już
historyczna.
No ale z drugiej strony nie mogę się im dziwić, no bo metryka już sama wskazuje na coś takiego. No więc to jest pewna tajemnica, że Giovanni Reale pewną książkę o Janie Pawle II zatytułował Pielgrzym Absolutu. Prawda? I właśnie to dla mnie to też Jan Paweł II to taki pielgrzym absolutu. Pielgrzym czegoś, co zawsze będzie trwało, jest wieczno trwałe. A równocześnie no, on też jest zanurzony w historii i staje się postacią historyczną. Być może tryptyk będzie wracał, tak jak niektóre wątki jego pontyfikatu będą wracały. George Weigel twierdzi, że jego teologia ciała to jest bomba z opóźnionym zapłonem i że ona dopiero przyjdzie czas jak gdyby odczytania w całej pełni tej teologii.
Ja o to samo pytałem ojca profesora Kupczaka w tej naszej rozmowie, która będzie odtworzona, tak. Tylko że akurat nie ten fragment. Całej rozmowy nie jesteśmy w stanie odtworzyć na antenie, ale pytałem o tą recepcję nauczania Jana Pawła II. Dlaczego? Jaka ona właściwie jest? Bo według mnie ta teza, że Polacy w ogóle papieża nie słuchają, tylko ewentualnie mu klaszczą, tudzież budują pomniki, to jest medialna teza, która nie do końca jest prawdziwa. My jednak zostaliśmy uformowani myślą Jana Pawła II, często nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Ale mam wrażenie, że szczególnie na tym poziomie popularyzacji takiego wykładu tej myśli prostego dla tak zwanego zwykłego człowieka nie dajemy rady cały czas. Jest sporo instytutów Jana Pawła II, jest sporo prac naukowych, które są pisane cały czas. Natomiast nie ma przełożenia myśli, bo ja nie mówię o jakichś wspomnieniowych, które też są ważne w publikacjach, ale myśli na zwykły, prosty, codzienny język. To jest chyba jakiś brak. Chyba, że się mylę znowu.
No nie, jest to jakiś brak, ale jeszcze tak, bo to znaczy tak, papież nas uformował. Nie byłoby pewnych wydarzeń w Polsce, nie byłoby Solidarności taka, jaka ona była w 80 roku. Nie byłoby takiego sposobu przejścia od komunizmu do demokracji, gdyby nie było Jana Pawła II. A równocześnie czas płynie i przychodzą nowe wydarzenia i okazuje się, że ci sami ludzie albo już następne pokolenie zaczyna iść w jakimś innym kierunku, albo zaczyna się temu sprzeciwiać. No to właściwie to są takie dzieje, jakie są opisane także chociażby w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz wyprowadza, jest wolność, a potem szemrają, a potem dlaczego nie mamy tego, a dlaczego tak się nie stało, a dlaczego nie otrzymujemy pożywienia i tak dalej, czy mamy zginąć na tej pustyni. Czy czegoś podobnego i dzisiaj nie ma?
Zostańmy z tym pytaniem. Przed północą chciałbym, żeby Państwo wysłuchali jeszcze jednego fragmentu i po północy zresztą też z Tryptyku Rzymskiego. To już będzie druga część tryptyku, która dotyka teologii ciała. Teologii ciała, o której rozmawiałem z wspomnianym już dzisiaj profesorem, ojcem profesorem Kupczakiem. Ten fragment mówi o ludzkiej nagości. Jest bardzo piękny i myślę, że jeszcze przed północą zdążymy go odtworzyć.